Od dziś żłobki i przedszkola mogą, choć nie muszą być znów otwarte i po spełnieniu określonych warunków opiekować się najmłodszymi dziećmi. Wiemy też, że szkoły zostaną zamknięte jeszcze przynajmniej do 24 maja. Do tego też czasu rodzice dzieci do lat 8 i niepełnosprawnych dzieci do lat 16, a w przypadku umiarkowanej i znacznej niepełnosprawności do lat 18 mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jest 8 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Nie wiemy, czy to oznacza, że po 24 maja szkoły zostaną otwarte. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jak niepełnosprawne intelektualnie dzieci, ich rodzice i nauczyciele radzą sobie ze zdalnym nauczaniem. Czy przygotowują się do powrotu do tradycyjnej szkoły jeszcze przed wakacjami? I czy jest coś, czego wszyscy się nauczyli w tym trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego? Zapraszam. Szkoły specjalne czy ośrodki szkolno-wychowawcze to specjalistyczne placówki edukacyjne, gdzie nauczyciele i terapeuci są specjalnie przygotowywani do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zanim zapadła decyzja o zamknięciu szkół z powodu zagrożenia koronawirusem, wydawało się, że w przypadku akurat tych placówek i tych uczniów zdalne nauczanie mija się z celem i nie bardzo jest możliwe. Tymczasem od prawie 2 miesięcy uczniowie i ich rodzice i nauczyciele muszą sobie radzić z domowym trybem szkolnej pracy. Naszym gościem jest dziś pani Ewa Rosińska, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 przy ulicy Rzemieślniczej w Białymstoku. Dobry wieczór, pani dyrektor.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pani dyrektor, czy spodziewacie się jeszcze w tym roku zobaczyć swoich uczniów w ławkach? W tym roku szkolnym oczywiście.
Trudno powiedzieć, na pewno na to liczymy i czekamy na decyzję i mamy taką nadzieję, że spotkamy się z naszymi uczniami. To jest jakby teraz takie nasze największe życzenie.
A dlaczego?
No tęsknimy za nimi zwyczajnie w świecie. Chcemy mieć z nimi bezpośredni kontakt. Chcemy widzieć, jak się uczą, rozwijają. Te nauczanie zdalne oczywiście też ma swoje jakieś zalety i wydaje mi się, że radzimy sobie, ale jednak brakuje nam tego bezpośredniego kontaktu z uczniami i z rodzicami. Takiej bezpośredniej wymiany informacji, bieżącej wymiany informacji, obserwacji, co się dzieje. Jednak to wszystko jest na odległość.
Czy trudne było przełamanie pierwszych lęków, pierwszych niepewności po tym, jak szkoła została zamknięta? Czy to był dla was duży szok, czy podeszliście do tego spokojnie?
Na pewno to było ogromne zaskoczenie i myślę, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że szkoła jest zamknięta, że nauczanie zostaje szkolne przerwane, tak naprawdę wszyscy chyba wierzyli w to, że to jest krótki okres przejściowy. Natomiast potem coraz bardziej zaczęliśmy się utwierdzać w przekonaniu, że to jednak może trwać i nie wiadomo jak długo. No i na początku oczywiście nie wiedzieliśmy, że w ogóle będzie wprowadzone zdalne nauczanie. Wynikło to oczywiście w trakcie, więc nie mieliśmy kompletnie czasu na to, żeby się do tego przygotować w jakikolwiek sposób.
Co było najtrudniejsze?
No najtrudniejsze było chyba takie zorganizowanie tej pracy, dotarcie do rodziców, zebranie informacji, w jaki sposób możemy ich wesprzeć, w jaki sposób to może się odbywać, bo wiadomo, że nie wszystkie rodziny, nie wszyscy rodzice mają dostępne środki, komputery, laptopy, żeby to zdalne nauczanie mogło się odbywać. Nie wszystkie dzieci są gotowe do takiego trybu nauczania, więc jakby w tym pierwszym okresie te zbieranie informacji, dostosowanie się do tych możliwości organizacyjnych, myślę, że to było najtrudniejsze.
Wasza praca jest o tyle szczególna, że macie bardzo zindywidualizowane podejście do ucznia i też bardzo indywidualne i indywidualnie określone potrzeby i możliwości każdego ucznia. Tutaj niewiele rzeczy można zrobić według szablonu rozesłanego do całej klasy. Jak sobie z tym radzicie?
No na pewno, to jakby ratunkiem dla nas jest to, że klasy, w których nauczamy, to są klasy małoliczne. To są klasy liczące 4, 6, 8 osób, czyli to na pewno nam upraszcza pracę. Niemniej jednak nie da się przygotować jednych kart pracy, jednego materiału, jednej aktywności dla wszystkich uczniów, nawet z każdej klasy. należy tak przygotować materiał, tak przygotować źródła, żeby były one możliwe do zastosowania w domu. Też z uwzględnieniem oczywiście specyfiki pracy z wykorzystaniem rodziców czy starszego rodzeństwa oraz całej tej atmosfery domowej, sytuacji domowej, bo też jak gdyby mieliśmy sygnały od rodziców, że nie tylko jest to dziecko niepełnosprawne, są jeszcze inne dzieci, które biegną w rytmie i czasem trudno było bardzo się wpasować w to wszystko. Więc to jakby było takie bardzo trudne, bardzo ważne i takie, no trzeba było sobie z tym poradzić zwyczajnie w świecie.
A jak przekonywaliście rodziców, że są w stanie opanować trudną sztukę nauczania?
No tutaj z rodzicami to akurat nie było praktycznie żadnego problemu, ze względu na to, że ta współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych jest bieżąca. To nie odbywa się na zasadzie spotkań raz na jakiś czas, tylko to jest codziennie przekazywanie informacji o osiągnięciach, o możliwościach, o dalszych celach do realizacji. Więc rodzice też jakby troszeczkę byli wdrożeni i wiedzieli, w jaki sposób my pracujemy. Niemniej jednak w momencie, kiedy przejęli tą rolę nauczyciela, w cudzysłowie, no to posypały się takie informacje zwrotne, że dopiero teraz mają świadomość, jak wygląda praca taka stricte szkolna, jak jest trudna i ile stawia wymagań. I samodyscypliny przede wszystkim.
Realizujecie program, normalny program nauczania. Tutaj nie wystarczy zająć dziecko, trzeba też go nauczyć. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują bardzo specyficznych metod nauczania, bardzo specyficznych metod motywacyjnych, specyficznych metod dyscyplinujących. Jak tutaj odwrócić myślenie rodziców, jak udało wam się, czy nie udało wam się osiągnąć tego, aby rodzic inaczej widział szkołę, niż jest do tego przyzwyczajony ze względu na swoje szkolne doświadczenia, czy na doświadczenia ze zdrowymi dziećmi?
No, generalnie na pewno tak. Realizujemy program nauczania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, taki sam jak w szkołach ogólnodostępnych. Jakby zmiana dotyczy tylko organizacji treści w bardzo określonym zakresie, czyli realizujemy w zasadzie takie same, możemy stosować inne metody, techniki, dostosowywać system oceniania. Troszeczkę łatwiejsza sytuacja jest w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, bo tutaj jakby materiał dostosowujemy do możliwości, potrzeb, zainteresowań naszych dzieci. Więc tutaj jest troszeczkę sytuacja bardziej prosta, chociaż możliwości intelektualne są troszeczkę słabsze. No, taką jakby najprostszą rzeczą, którą udało nam się wprowadzić, to ten jak gdyby system, do którego rodzice myślę, że przywykli, ale też przede wszystkim nasze dzieci lubią praktyczne działania, więc te aktywności, ta nauka, wiedza odbywała się również poprzez praktyczne działanie, takie, jakie można zrobić w domu. Tak, czyli ja się śmieję, że prowadzimy zdalne nauczanie z użyciem metod, technik i środków domowych. Więc tutaj jakby staramy się, żeby były też zachowane te relacje domowe, te więzi rodzinne, żeby tutaj specjalnie tak też nie wykraczać, nie zmieniać niczego.
Pani dyrektor, pani na przykład uczy w swojej szkole dzieci fizyki.
Tak.
Jak rodzic może nauczyć swoje niepełnosprawne intelektualnie dziecko fizyki, jeżeli sam nie jest fizykiem?
No ja przygotowując karty pracy i jakby materiał do pracy dla dzieci, jeśli chodzi o fizykę, mam informacje zwrotne, że dzieci sobie same dobrze radzą. Tutaj rola rodzica jest niewielka, bo tak naprawdę on ma tylko w zasadzie swojemu dziecku przeczytać tekst, tak? Bo wiadomo, że nasze dzieci mają problem z czytaniem tekstu. No nie zawsze da się ten materiał przedstawić krótkimi zdaniami. Czasem ten opis musi być dłuższy, więc tutaj jakby taka prośba rodzica, żeby przeczytał tekst płynnie, przerobił go z uczniem. Natomiast też staramy się w takich sytuacjach, żeby te karty były przygotowane w taki sposób, sposób, w jaki prowadzimy nauczanie w szkole, żeby tam dużo zmian nie było, żeby to był ten styl pracy i te techniki, do których dzieci są przyzwyczajone. I one, będąc w tym rytmie, świetnie sobie radzą. A poza tym dzieci uwielbiają fizykę, to są wiadomości z otaczającego świata, one są chętne do połykania tej wiedzy. Tutaj nie mamy żadnych problemów.
Jakim sposobem, kiedy fizyka czy matematyka nie są ulubionymi przedmiotami?
Tak,
są to trudne rzeczy
dla trudne
dzieci.
Wiadomości są oczywiście trudne, my je przedstawiamy w sposób bardzo utryszczony, ale też troszeczkę to nauczanie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest inaczej organizowane. Te treści, które wprowadzamy, nie służą tylko do tego, żeby dziecko nabyło konkretnych wiadomości. One służą przede wszystkim do tego, żeby dzieci nauczyły się płynnych wypowiedzi, opisywania środowiska, żeby nauczyły się właśnie czytać, żeby nauczyły się pisać, bo też muszą przepisać jakiś tekst, żeby nauczyły się słuchać i odpowiadać rzeczowo na pytania. Więc jak gdyby ten tekst jest takim materiałem, na którym pracujemy, niekoniecznie materiałem, który dzieci muszą się nauczyć na pamięć, czy zgłębić tą wiedzę i zachować ją w pamięci. One muszą rozumieć to, co robimy, więc bardziej te teksty, czy matematyczne, czy fizyczne, wykorzystujemy jako materiał, na którym pracujemy. A w odniesieniu do każdego konkretnego dziecka bywa, że wypracowujemy zupełnie coś innego. Mamy inne cele.
Czyli co? Czyli usprawnianie, rozumienie?
Tak, czyli myślenie logiczne, myślenie przyczynowo-skutkowe, wyciąganie wniosków, zapamiętywanie materiału, tak? Czy chociażby rozwijanie technik szkolnych typu proste rachunki i czytanie płynne.
To już prawie 2 miesiące dla dzieci, bez wychodzenia z domu do szkoły, bez szkolnej rutyny. Czy nie boicie się, że zwłaszcza społeczne umiejętności dzieci będą słabsze po tak długiej przerwie?
Powrót do szkoły po wakacjach jest również bardzo trudny. To jest taki moment, że coś się zmienia w życiu dziecka. Jest jakaś zupełnie nowa sytuacja. Dzieci nasze lubią przewidywalność sytuacji, lubią kontrolę, mają z tym problem, więc lubią tą stałość też. Więc każda zmiana wprowadza jakąś niepewność, jakąś dezorganizację, jakieś takie pobudzenie czy niepokój, czy obawy. Ale myślę, że dzieci są na tyle przygotowane i przystosowane do tych zmian, że w krótkim czasie sobie z nimi radzimy. Zawsze jest taki moment i taki okres, który dajemy na tą adaptację, na przywrócenie tego rytmu typowo szkolnego. A poza tym myślę, że tutaj w tym wypadku też jest troszeczkę inna sytuacja ze względu na ograniczenie tych kontaktów. Dzieci będą przeszczęśliwe, mogąc się spotkać i zwyczajnie w świecie z sobą przebywać. Więc tutaj jakby ta radość będzie działała na korzyść powrotu do szkoły i te zachowania, nawet jeśli być może zostały w jakiś sposób zaburzone czy zmienione, szybko uda się wprowadzić jakiś ład i porządek i przystosować dzieci do nowej sytuacji kolejny raz. Trochę jest takie smutne, że zaraz są znowu wakacje, więc to będzie znowu zaraz przerwa.
Czy ten eksperyment, można powiedzieć, że był to dość nieplanowany i niespodziewany, tak, ale eksperyment. Czy czegoś was nauczył?
No nauczył nas przede wszystkim wytrwałości, nauczył przede wszystkim nas tego, że musimy zawsze pamiętać, że zmiany będą, że one następują jedna po drugiej, że musimy się przystosować, że musimy być bardzo kreatywni i musimy myśleć też przyszłościowo i uodpornić się na pewnego rodzaju zmiany, bo przecież do rutyny wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, mimo że te nasze dzieciaki nam nie dają za bardzo, tak? Ja myślę, że nauczyciele też, mam informację zwrotną, ktoś do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, nauczyłem się tego, umiem graficznie zrobić piękną pracę, tak? No to były takie, to są takie umiejętności, takie wartości dodane, więc myślę, że się bardzo dużo rzeczy nauczyliśmy też takich technicznych, No ale sam fakt stworzenia karty pracy dla dziecka niepełnosprawnego, to nie jest sprawa prosta, tak? Więc tutaj też
jeszcze, żeby ta karta była czytelna także
tak,
dla rodzica,
no,
bo to jest
dokładnie,
chyba
tak.
podstawa.
No
że...
i to jest, to się opiera na instrukcji, tak? Tę instrukcję trzeba tak napisać, żeby to rodzic odczytał i wiedział, jak ją przekazać dziecku, bo przecież w większości przypadków nasze dzieci mają problem z czytaniem. Większość dzieci też jest niemówiąca, tak? Więc... No to jest ogromny na pewno wysiłek. Tutaj jakby rozmawiałam z nauczycielami i widzę, że oni pracują od rana do nocy, bo przygotowanie takich kart, mimo że dzieci jest mało w klasie, to jest naprawdę ogromne, ogromne wyzwanie. Ja sama ostatnio przygotowywałam i nie mogłam sobie poradzić, bo to było powtórzenie materiału, że jednak te teksty i ta cała karta jest długa. No to dzielimy na porcje, robimy różne rzeczy, udajemy instrukcję, nie przejmuj się, jeśli jesteś znużony, odpocznij w inny sposób, zrób jakąś aktywność fizyczną i tak dalej. Więc tutaj no gimnastyka w przypadku nauczycieli mózgu jest naprawdę też ogromna. Nie da się ukryć. Jest to już teraz jakiś rytm, który wpadliśmy, ale na początku naprawdę było ciężko.
Czy nauczyliście też rodziców motywować? Może nie
tak.
wszystkich, ale dlatego, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują naprawdę... szczególnego rodzaju motywacji i zwykle samo to, że znajdują się w szkole, jest już dla nich motywacją. Tymczasem w domu bardzo łatwo osiada się na laurach.
No, jest grupa dzieciaczków, tak jak tutaj się orientuję, jest grupa dzieciaczków, która bardzo chętnie jest w tym jakimś rytmie i czeka, bo czasem wysyłamy pracę dla dzieciaczków na cały tydzień, a czasem jesteśmy w tym rytmie dziennym, bo tak sobie życzą rodzice, bo tak zauważyli, że jest prościej. Jeśli dziecko wie, aha, jest kolejny dzień, zaraz pani Kasia czy pani Ania wyśle mi materiał, czeka, wie, zasiada, ma dyscyplinę, ma rytm, uczy się. Na pewno rodzice też nauczyli się troszeczkę bardziej zwracać uwagę na te możliwości dzieci, tak? Co innego jest nauczać, co innego jest prowadzić jakieś działania związane z rozwijaniem pewnych umiejętności, które to zawsze wymaga jakichś takich sztywnych ram, jakiejś takiej dyscypliny i przewidywalności, dobrej obserwacji dziecka. No i tutaj ta obserwacja jest szczególnie ważna, ponieważ dzieci w jednej chwili mogą zupełnie zmienić swój stan pobudzenia. No i to też trzeba brać pod uwagę. Tu nie można forsować niczego na siłę. To trzeba balansować pomiędzy możliwością, ale też nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby dziecko przejęło rolę i odpuszczało sobie, tak? I powiedziało, że dzisiaj nie. Musimy wiedzieć, kiedy faktycznie musimy przerwać pracę, a kiedy troszeczkę musimy bardziej przycisnąć. I myślę, że rodzice też się tego nauczyli.
To na pewno będzie przydatne i pewnie wartością dodaną będzie też to, że płaszczyzna porozumienia między nauczycielem a rodzicem będzie szersza w związku z tym,
na
że...
Na pewno zrozumienie się będzie bardzo szybkie.
Wy musieliście dokładnie poznać też możliwości rodziców, nie tylko dzieci, a z drugiej strony rodzice musieli się też zapoznać ze specyfiką
takiej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak, oczywiście. No czasem rodzice też mają takie duże wymagania, tak, i czasem się niepokoją, że dziecko może czegoś się jeszcze nie nauczyło, może nie opanowało takiej literki albo takiej umiejętności. No myślę, że też rodzice mieli taką szkołę życia i przekonali się, że na ten efekt pracy trzeba troszeczkę poczekać, że to nie zawsze jest w takim tempie, jakim my się spodziewamy albo chcielibyśmy, żeby to było, że czasem coś trzeba odpuścić, a czasem dziecko nas zaskoczy, idzie jak burza, chociaż się tego nie spodziewamy, więc tutaj ta dynamika jest bardzo zmienna i to jest jakby też taka informacja, myślę, że taka o własnym dziecku, którą rodzice teraz mają.
Ale regresu wielkiego się nie spodziewacie.
Nie, absolutnie nie. Myślę, że ta sytuacja cała, mimo że bardzo trudna, była motywująca dla wszystkich, i dla rodziców, i dla uczniów. Ja myślę, że też bardzo ważne jest to, że ten materiał, który przygotowujemy, to nie jest tylko taki materiał typowo edukacyjny. To są również gry, zabawy, konkursy. To są też takie karty, które mogą rodzice wykorzystać. Oni mają wybór, nie dostają jednej karty. Mogą wybrać z spośród wielu kart taka, która w danym dniu pasuje dla jego dziecka. Więc tutaj jakby też jest to sposób na aktywność w domu, nie tylko na nauczanie, żeby dziecko nie było dzień w noc zamknięte w czterech ścianach i z tymi samymi osobami, żeby coś się działo. To też jakby pod tym kątem była grupa nauczycieli, która przygotowywała zajęcia naszym dzieciom.
Czy jakoś specjalnie teraz będziecie swoje dzieci przygotowywać do powrotu do szkoły, czy wskazywać rodzicom, aby powoli zaczynali
przygotowywać
na ten krótki, ja, wydaje się, tak. trudno cokolwiek przewidywać, bo końcówka maja i początek czerwca zwykle są to też dni w szkole wolne od takich klasycznych zajęć i tutaj trudno jest przewidzieć cokolwiek.
Ja myślę, że z tym przygotowywaniem powrotu do szkoły naszych dzieci, to troszeczkę tak z dużą ostrożnością rodzice do tego podejdą, ponieważ czasem jest tak, że informacja, którą przekażą dziecku, będzie jak gdyby przez nie oczekiwana, że się spełni, a nie wiemy przecież do końca, jak będzie. Więc dopóki nie będzie ostatecznej decyzji, że wracamy do szkoły, myślę, że też rodzice nie będą w świadomości dzieci zasiewać takiego ziarna nadziei, żeby potem nie mieć problemu i nie musieć tłumaczyć, dlaczego to się nie stało. Bo jednak większość dzieci po prostu wiem, że czeka i chce tego powrotu.
No, w szkoły specjalne są też specjalne z tego tytułu, że jak mało gdzie dzieci lubią chodzić do tych szkół.
Tak. Dzieci lubią chodzić do szkół, lubią przede wszystkim przebywać we własnym towarzystwie. Lubią ze sobą się bawić, z rozmową to jest różnie, tak? Ale lubią coś robić. W szkole jest też dużo różnych aktywności, nie takich typowych związanych z nauczaniem, ale konkursów, wydarzeń, wyjść, wycieczek. One to uwielbiają. Uwielbiają też te umiejętności, które próbujemy na wszelki sposób takich tych umiejętności nauczyć. One lubią zdobywać tą taką wiedzę, działać. Więc to jest takich wiele takich jakby czynników, które powodują, że one po prostu chcą do szkoły.
Miejmy nadzieję w takim razie, że do 24 maja poradzimy sobie z zagrożeniem epidemiologicznym, że przynajmniej w jakiejś części, tak jak teraz żłobki i przedszkola, po spełnieniu określonych warunków, przynajmniej część dzieci będzie mogła wrócić do szkoły, nauczyciele będą mogli wrócić do normalnego trybu pracy, rodzice będą mogli odetchnąć trochę i zostać znów rodzicami, a nie rodzicami i nauczycielami. I będzie to powoli wszystko wracało
Przede wszystkim miejmy nadzieję, że będzie bezpiecznie dla nas wszystkich, tak? Przede wszystkim dla naszych dzieciaków, że ten powrót, jeśli będzie w miarę bezpieczny, albo przynajmniej będziemy w stanie zrobić wszystko, żeby on był bezpieczny. Bo to jest chyba najważniejsze.
No jeżeli tylko poradzimy sobie z zagrożeniem epidemiologicznym, to na pewno stopniowo będzie też wszystko wracało do normy. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
Naszym
bardzo.
Gościem była pani Ewa Rosińska, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Białymstoku. Ja dziękuję za uwagę. Zdrowia życzę wszystkim i do usłyszenia za tydzień.